Bardzo was proszę teraz też o modlitwę w trakcie, jak będę dzielił się tym, co przygotowałem, tym, co Bóg mi powiedział, ponieważ nie za dobrze się teraz czuję. Jeszcze wczoraj myślałem, że nie uda mi się tutaj być, ale jednak Bóg jakoś odebrał ten najgorszy stan, który był i jestem w stanie teraz tutaj być z wami. Chciałbym dzisiaj tak poinformować, niektórzy na pewno się spodziewają, wiedzą o tym, że mamy ostatnią niedzielę wakacji. I w tamtym tygodniu, kiedy przywitałem się z siostrą Anią Kutrzepą, to jakoś tak dopiero sobie uświadomiłem to, tak szybko to zleciało i przed swoimi oczami od razu zobaczyłem szkółkę niedzielną, zobaczyłem, że już trzeba wracać i faktycznie wrzesień jest czasem, kiedy zbór odżywa troszkę. Niektóre służby zaczynają nowy rok, zaczyna działać Klub Dobrej Nowiny, rozpoczynają się spotkania młodzieżowe, szkółka niedzielna zaczyna funkcjonować, chór zaczyna śpiewać. Pomyślałem, że jest to dobry czas, żebyśmy teraz, dzisiaj mogli się też modlić o te służby, o nowy rok szkolny. Czy może gdzieś powinienem się zaangażować? Czy może Bóg do czegoś mnie powołuje? I to kazanie jest do osób, które służą, które są liderami, które już działają, które teraz będą mieli może troszkę bardziej gorący, bardziej pracowity czas, ale także do tych, którzy myślą, że ich to nie dotyczy, którzy może myślą, że Bóg nie chce ich używać albo że są niegodni do tego, żeby być używanymi, albo może popadli w jakieś takie wyrzuty sumienia i myślą, że Bóg nie chce przez nich działać. Może patrzysz sobie na chór czy na zespół uwielbienia i mówisz, ale ja nie mam talentu, ale ja nie umiem śpiewać. Może patrzysz na osoby, które stoją na środku i sobie myślisz, ale ja nigdy nie wyjdę na środek. A żeby coś powiedzieć, nie ma szans. Brakuje mi odwagi, brakuje mi mądrości. Chciałbym, żebyś wiedział, że mimo tego wszystkiego Bóg chce ciebie używać. Bez względu na staż Bogu, bez względu na wykształcenie, bez względu na wiek, Bóg chce używać ciebie, bo Bóg specjalizuje się w używaniu normalnych, zwyczajnych ludzi. I widać to bardzo dobrze na historii, którą dzisiaj będziemy czytać. Nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych ksiąg. Jest to mój ulubiony bohater. Dlaczego? Bo opowiada o sytuacji beznadziejnej. Wielu jego rodaków myślało, że nic dobrego już nie może się stać, że nie ma dla nich ratunków. Ale Bóg zbudził jedną osobę, której bardzo zależało, która wierzyła, że się uda, która miała ufność Bogu. Bóg przemienił zwyczajnego człowieka w wielkiego lidera. Otwórzmy dzisiaj Księgę Nehemiasza. Będziemy trochę czytać. Rozpoczniemy od pierwszego rozdziału, od drugiego wersetu. Księga Nehemiasza, rozdział pierwszy, od wersetu drugiego. Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Tymi słowy, ach Panie, Boże niebios, jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co go miłują i przestrzegają jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie. Także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. I przeskoczmy teraz do drugiego rozdziału od wersetu pierwszego. Drugi rozdział od wersetu pierwszego. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artakserksesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi, a nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie, królowa zaś siedziała obok niego: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei, oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Gdy wtedy przybyłem do namiestników zarzecza, oddałem im listy królewskie, a król wysłał też ze mną dowódców wojskowych i jeźdźców. Do tego momentu. Kim był Nehemiasz? Zacznijmy od tego. Nehemiasz był podczaszym. A kto to był podczaszy? I w zasadzie można powiedzieć, że jego praca była bardzo ciekawa, ponieważ próbował on wino w kielichu przed królem. Praca ciekawa do momentu, aż ktoś będzie chciał otruć króla. Wówczas on umiera zamiast króla. I przez wiele czasu myślałem, że to taki starożytny kelner, że to taki starodawny kamerdyner, że w zasadzie nie jest to żadna funkcja, ale przeczytałem ostatnio, że to była bardzo znacząca funkcja, że on był blisko króla, że on musiał być osobą bardzo zaufaną, że był z najbliższego otoczenia króla, że mógł mieć wpływ na decyzję króla, że cechował się wielką lojalnością. Czyli była to osoba, która zdobyła zaufanie, wykazała się na dworze królewskim. Był jednym z tych Żydów uprowadzonym do niewoli babilońskiej, którzy potrafili się odnaleźć na nowej ziemi, nawet zrobić taką karierę na dworze królewskim. Czyli można powiedzieć, że znajdował się w bardzo wygodnym miejscu swojego życia. Miał praktycznie wszystko. Dobra praca, był na dworze królewskim, pieniądze. Ale czy był szczęśliwy? Gdy tylko usłyszał o swoim narodzie, gdy tylko usłyszał o Jeruzalem, to bardzo się zmartwił. I nie dał rady ukryć tego smutku przed królem. I nic dziwnego. Mury Jeruzalem leżały w gruzach już 140 lat i to był straszny wstyd dla ludu Bożego. Byli podatni na ataki zewnętrzne, na ataki wrogów. Sytuacja polityczna, społeczna była beznadziejna, ale co więcej, sytuacja duchowa ludzi była też bardzo ciężka. Lud był spustoszony duchowo, był bardzo przygnębiony. Ludzie czuli się, jakby nie było żadnej nadziei. Myśleli, że mury nigdy nie będą odbudowane, że życie już nigdy nie będzie lepsze. Aż w końcu jeden człowiek, który był ponad 1000 mil od tego miejsca, podczaszy, powiedział: nie zgadzam się na to. Ktoś musi coś z tym zrobić. I mogę to być ja. Nehemiasz przyjrzał się tym murom, przyjrzał się tragicznym warunkom, w jakich żył jego lud i powie: nie zgadzam się na to. Coś trzeba z tym zrobić. I fascynuje mnie to, że Nehemiasz nie był budowniczym, nie był inżynierem i naszymi oczami wcale nie był najlepszą osobą na to stanowisko, a jednak Bóg go wybrał. Nie z powodu pozycji, nie z powodu zawodu, ale z powodu pasji, którą miał w swoim sercu. Bardzo mu zależało. Chciałbym, byśmy teraz się zastanowili, jakie brzemię nosisz w swoim sercu. Czy od czasu do czasu pojawia się w twoim sercu coś takiego, co łamie ciebie? I sobie powtarzasz: nie mogę tego zaakceptować. Nie zgadzam się, by tak było. Ktoś musi coś z tym zrobić. Może porusza ciebie sytuacja kogoś bliskiego, kto powoli stacza się na dno. A może jest to jakaś dziedzina w kościele. Może widzisz, że nie jest najlepiej, że potrzeba jest zmiany, że potrzeba jest odświeżenia. A może widzisz lidera, któremu jest po prostu ciężko i należy go wesprzeć, należy wesprzeć daną służbę. A może właśnie w zborze nie ma takiej służby, może kiedyś była, ale upadła, albo nigdy nie było, a ci strasznie to leży na sercu, żeby coś zrobić, żeby coś uaktywnić. I Bóg wkłada ci to na serce. Chciałbym, byś teraz się zastanowił, jakie brzemię nosisz w swoim sercu. Co ci obecnie leży teraz tak najbardziej głęboko, głęboko w twoim sercu? Bóg bierze normalnego człowieka, podczaszego i robi z niego wspaniałego lidera. I po ludzku może się wydawać, że zupełnie nie nadajesz się na to zadanie. Ale to nie jest przeszkoda dla Boga. Chciałbym teraz skoncentrować się na pierwszym rozdziale. Chciałbym pokazać, dlaczego Bóg wybrał Nehemiasza. Nehemiasz jest to idealny wzór do naśladowania, wzór dla liderów, wzór dla osób, które chcą służyć. I chciałbym, byśmy przeczytali o osobach, chciałbym, byśmy przeczytali o cechach, które powinny wyróżniać osobę, która chce służyć. Spójrzmy do rozdziału pierwszego. Ludzie, którzy chcą służyć, co robią? Werset czwarty. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni. A gdy usłyszałem to, to co zrobiłem? Usiadłem i zacząłem płakać. Zrobił dokładnie to samo, co Jezus, kiedy widział Jeruzalem, kiedy był na wzgórzu i zobaczył, że lud jest bez pasterza i zapłakał. Podobnie Nehemiasz, gdy usłyszał o tym, co się dzieje z jego ludem, usiadł i zapłakał. Był aż tak tym przyjętym, aż tak to miał w swoim sercu, tak mu zależało, tak mu oni byli bliscy. Chciałbym zapytać ciebie, kiedy ostatnio płakałeś nad czymś? Czy potrafisz płakać nad sprawami Bożymi? Czy jest to w tobie tak głęboko? Słuchajcie, czasami słyszymy o czymś, co nas porusza. Często na przykład jakieś świadectwo z Afryki. Jesteśmy tym poruszeni, prawda? Ale na jak długo? Czasami to jest tak, że słyszymy o tym, ale wkrótce o tym zapominamy. Może jakaś tam ofiara pieniężna, ale tutaj on niósł to brzemię cały czas. Przez szereg dni, przez cały czas nosił to w swoim sercu bardzo głęboko. Co takiego łamie twoje serce? Co takiego łamie twoje serce w imieniu Boga? Czy widzisz jakąś służbę, widzisz jakąś dziedzinę w zborze i twoje serce jest złamane? Twoje serce jest przepełnione smutkiem. Ostatnio otrzymałem taki telefon od rodziców pewnych chłopaków, których właśnie wysyłają regularnie na obóz do Narewki. I ten ojciec dzwonił i opowiadał, że Paweł, módl się o małżeństwo na Podlasiu. I był zalany łzami. Ja próbowałem się zapytać, ale o co chodzi? On mówi, że małżeństwa się rozpadają, są rozwody. Mówił, że u niego w zborze teraz trzy małżeństwa mają właśnie teraz takie wielkie problemy i ma poczucie, że trzeba się modlić. Dlatego dzwonił do swoich znajomych i po prostu mówił, módlmy się wszyscy razem. Miał to w swoim sercu bardzo głęboko. I pomyślał, ktoś musi coś z tym zrobić. I mogę to być ja. Otworzył on zaraz po tym grupkę dla małżeństw. Otworzył spotkania, cykl regularnych spotkań dla małżeństw i zaangażował się w tą służbę. Chciałbym zachęcić ciebie, byś nie uciszał tego brzemienia w swoim sercu. Byś nie ignorował go, albyś puścił teraz to do swojego serca. Może myślisz sobie, ale czemu nikt inny się o to nie martwi? Czemu nikt inny nie widzi tego problemu? Ale może Bóg właśnie ciebie powołuje do tego. Właśnie ciebie powołuje do tego, byś coś zrobił. Ktoś musi coś z tym zrobić. I może to będę ja. Bóg używa tych, którzy usiądą, żeby zapłakać. Co dalej się dzieje, kiedy Nehemiasz zapłakał? To nie był płacz tylko i lament i rozpacz, ale Bóg używa tych, którzy klękają, aby się modlić. Pierwsza rzecz, jaką Nehemiasz robił, kiedy zapłakał, też w wersecie 4 mamy to. Smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Modli się i szuka Boga niebios. I mówimy tutaj o wielu dniach. Post i modlitwa. W wersecie 6 czytamy, niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, które ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą. Jaka to była modlitwa? Przez dzień i przez noc. On cały czas chodził, cały czas się modlił, cały czas rozmawiał z Bogiem. Nehemiasz znosił modlitwy dniami i nocami. Często spotykałem się z odpowiedzią, co ja mogę zrobić? Jestem tylko sam. Jesteśmy małą grupką. Otóż możesz się modlić, tak jak Nehemiasz. Cały pierwszy rozdział to wielka, potężna modlitwa. Zachęcam do tego, byśmy przeczytali w swoich domach. Cały pierwszy rozdział to jest modlitwa Nehemiasza, jego wołanie do Boga niebios. Bóg wzbudził wielkiego lidera, który był modlącym się liderem. I dzięki temu, że on się modlił, że to jego przywództwo było wypełnione modlitwą, to coś, co powinno zająć mu lata, zrobił w bardzo krótkim czasie. Kogo używa Bóg? Tych, którzy zasiadają, by zapłakać, tych, którzy uklękną do Boga i zaczną wołać w modlitwie i tych, którzy wstaną, tych, którzy zaczną działać. Po tym, jak Nehemiasz dużo czasu spędził na modlitwie, to nie tylko siedział i nie tylko płakał, ale poszedł do króla Artakserksesa, do króla Persji i powiedział, potrzebuję Twojej pomocy. Jestem strapiony. Chcę Twojego błogosławieństwa i chcę Twojego wsparcia. Poszedł do króla, by spróbować wino. Król podał to wino, spojrzał na niego i powiedział, dzisiaj jesteś bardzo smutny. W drugim rozdziale widzimy to. Nigdy cię takim nie widziałem. I czytamy, że Nehemiasz bardzo się przejął, bardzo się przestraszył. I nic dziwnego, bo kiedy powinieneś iść do króla, to powinieneś być uśmiechnięty. Powinieneś być radosny. I Nehemiasz bardzo dobrze o tym wiedział. A mimo to ten ból, ta troska o jego służbę, ta troska o naród, ta troska o jego lud, o jego naród, był tak wielki, że on nie dał rady zamaskować tego. Aż tak to jego przeszywało. I uważam, że król zobaczył to. Że król był bardzo poruszony, tym, co zobaczył, widząc Nehemiasza. Król zapytał zatroskany, czemu jesteś tak smutny? Co się stało? Nehemiasz, pełniąc tą funkcję na dworze królewskim, jako poddaszy, jako podczaszy, nie mógł po prostu opuścić sobie dworu i po prostu wyjechać. A jednak król się zgodził. Król wyraził błogosławieństwo i co więcej, okazał wsparcie. Bardzo mi się podoba, że Nehemiasz, ten cały proces, zanim poszedł do króla, nie trwał jeden dzień. Trwał szereg dni, trwał parę miesięcy. On nie pobiegł od razu pierwszego dnia do króla, nie wymknął się w nocy na pustynię i od razu do Jeruzalemu. Bóg mu pokazywał przez ten czas, kiedy się modlił, kiedy się pytał Boga, kiedy chodził z Bogiem, Bóg mu pokazywał, co robić. Bóg przygotowywał serce króla i w odpowiednim czasie zrobił to i trafił w dobry czas. Chciałbym, byśmy teraz w praktyce mogli pomyśleć o tym naszym brzemieniu, jak je można zamienić w służbę. Jak można w praktyczny sposób przeobrazić to, co mamy w swoim sercu głęboko, w służbę. Żeby dokonać zmiany, nie musisz być najlepszy. Musi ci po prostu bardzo zależeć. I chciałbym nas dzisiaj zainspirować do tego, abyśmy wydobyli to swojego serca i abyśmy zastanowili się, co możemy zrobić. Dlatego dalszą część tekstu bardzo chciałbym, byśmy odebrali w bardzo praktyczny sposób, na zasadzie tego, co robił Nehemiasz. Nie są to może jakieś bardzo odkrywcze rzeczy, ale wierzę, że są to bardzo cenne wskazówki, które pomogły Nehemiaszowi i może pomogą także nam. Co zrobił na początku? W drugim rozdziale, werset 5, Nehemiasz jasno określił cel. Król zapytał go na ważnym spotkaniu, czego byś sobie życzył? I werset 5. Pomodliwszy się więc do Boga niebios, czyli zobaczcie, on znowu się pomodlił. Cały czas trwał w modlitwie. Król zapytał go o coś i on znowu pomodlił się i wówczas odpowiedział. Rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi, jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. Jego misja to co? Odbudowanie muru. Było tysiące rzeczy, jakie mógł zrobić w Jeruzalem, tysiące problemów, ale on konkretnie skonkretyzował cel. Przypomnij sobie teraz o tym, co masz głęboko w swoim sercu. Przypomnij sobie, nad czym ubolewasz, nad czym tak cierpisz i sprowadź to od czegoś bardzo szerokiego do czegoś wąskiego. Ostatnio rozmawiałem z moim znajomym i wspólnie ustaliliśmy, że celem jest jego odbudowanie wiary, powrót do Boga. Jaki jest następny krok? Zacznę chodzić regularnie na nabożeństwa. Jeśli chcę odbudować wiarę, powinienem uczęszczać na nabożeństwo. Miałem, kiedy się nawróciłem, wielkie takie pragnienie, by głosić ludziom Ewangelię i w pewnym momencie stwierdziłem, że muszę konkretnie się modlić. I modliłem się do Boga o to, żebym powiedział całej mojej grupie na studiach Ewangelię. I miałem ich imiona porozwieszane w swoim pokoju, miałem jako zakładki do Biblii. Chodziłem, modliłem się o nich, jasno skonkretyzowałem i Bóg odpowiadał na tą modlitwę. Cały czas sprawił, że mogłem się podzielić, że mogłem zapraszać ich na spotkania, mogłem zapraszać ich do kościoła, mogłem dzielić się z nim o Bogu. Warto jest z czegoś takiego górnolotnego, z czegoś bardzo szerokiego sprecyzować konkretnie to. Pamiętam, kiedy byłem na Słowacji, to jedna dziewczyna jakby całemu zborowi powiedziała, że Bóg jej powiedział, że ma służyć dzieciom. I ona tak to powiedziała wszystkim. Cieszyła się bardzo, że Bóg jej powiedział. I tak minął miesiąc. I pamiętam, że na spotkaniu młodzieżowym wybuchnęła takim żalem, że Bóg jej powiedział, ona w takim razie do szkółki niedzielnej się zapisała, tutaj zaczęła z dziećmi więcej przybywać, zaczęła czytać więcej książek o tym, ale jakby nie czuje Bożego działania w tym. Jest zmęczona, nie wie co, nie, zaczęła mieć wątpliwości, czy faktycznie Bóg ją powołał. I pamiętam, jak wtedy pastor ją zapytał, że chcesz pomagać dzieciom, ale jakim? No jak to jakim? No jakim chcesz konkretnie dzieciom pomagać? Ona może najbardziej na sercu leżą jej dzieci niepełnosprawne. No to, ale jaka ta jest niepełnosprawność? Autyzm. No to gdzie są takie dzieci? Gdzie możesz ich znaleźć? Gdzie możesz je znaleźć? A ona tak się oburzyła, że jak to gdzie? No nie szukała też wcześniej. I on pytał, że no w Polsce, w Czechach, gdzie chcesz ich szukać? I później się okazało, że poszukała, znalazła klinikę, gdzie takie dzieci się uczą i od tego momentu rozpoczęła się służba, gdzie wspólnie mogliśmy razem z nią chodzić. Już ta służba trwa 3 lata. Każdego tygodnia grupa młodzieży wchodzi do tych dzieci, razem śpiewają pieśni, razem pomagają im, starają się dzielić z nimi o Bogu. I nagle z szerokiej myśli rozpoczęła się konkretna służba. Jasno sprecyzuj wizję. Król zapytał, co chcesz zrobić? Nechemiasz odpowiedział, chcę wrócić i odbudować mury. Co dalej? Nechemiasz ostrożnie robi plany. Mamy cel i teraz powinniśmy zacząć planować. I mamy czasami jakąś duchową wizję, mamy pragnienie, ale jak się zapytamy o coś konkretnego, to jest takie właśnie Bóg jakoś poprowadzi. Jak Pan da? A jak Pan da, to się zdziwimy. I w zasadzie możemy tak trwać w tym w nieskończoność. Nechemiasz miał konkretny plan. Zobaczmy w wersecie 6. A król rzekł do mnie, królowa zaś siedziała obok niego, jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to, wysłał mnie, a ja podam mu termin. Potem rzekłem do króla, jeżeli odpowiada to królowi, to co? To niech mi dadzą list do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei oraz list do Asafa, strażnika Lasu Królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram, cytadeli świątynnej i na bór miejski oraz na dom, do którego się prowadzę. Czyli prosił o ochronę, kiedy będzie szedł i prosił już o materiały, o drzewo na mur, o drzewo na dom. Zderzyłem się kiedyś z powiedzeniem, że proces planowania jest nieduchowy, że należy się modlić, a Bóg sam będzie prowadził, że Bóg sam o wszystko się zatroszczy. I kiedyś muszę wam powiedzieć, że myślałem, że kiedy mówca wychodzi tutaj, to po prostu wychodzi, krótko się modli i to po prostu płynie. I okazuje się, że jest to, zanim to popłynie, to jest też duży czas przygotowań. Mogłem sobie uświadomić to, kiedy pierwszy raz podszedłem do przygotowania kazania, kiedy ja tak z góry założyłem, jakoś to będzie, i stanąłem i była pustka. I okazuje się, że ten czas przygotowań jest też bardzo cenny. Jest to czas, kiedy Bóg w nas działa, Bóg przemienia nasze serca. Jest to bardzo duchowy czas, czas planowania, czas przygotowania. I to jest też bardzo ważne. Należy czasem przygotować mały krok naprzód. Inaczej nie ruszymy. Czyli mamy te wielkie brzemię na naszym sercu, mamy coś, co leży na naszym sercu. Jaki jest następny krok? Może należy się rozejrzeć. Czy może ktoś jeszcze też o to się modli? Czy może komuś jeszcze ta służba leży na sercu? Czy może możecie coś razem, wspólnie zrobić? Czy może ktoś już rozpoczął taką służbę i należy go po prostu wesprzeć? I następny krok to będzie po prostu spotkanie się z tą osobą. Wymiana doświadczeń. A więc należy określić cel, zrobić plan, tak jak zrobił Nechemiasz, Następną rzeczą, jaką uczynił, to podróż ponad 1000 mil. Nie było wtedy samolotu, nie było wtedy pociągu. Był aż tak zdeterminowany, żeby właśnie wyruszyć, żeby dotrzeć do Jeruzalem. I co robi na początek? Na początek przyjeżdża, ma takie 3 dni, kiedy się zatrzymuje, kiedy odpoczywa. I werset 12. A potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu, a miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I co on robił? Dalej planował. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego, dotarłem do bramy śmietnisk, badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone, potem pojechałem do bramy źródlanej, jeszcze dalej, poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. Idzie nocą pod osłoną nocy i bada, i sprawdza, jak wyglądają mury, kiedy wszyscy śpią. Jest to też niesamowite, niesamowita postawa lidera. Kiedy wszyscy śpią, on co robi? Wychodzi, sprawdza i bada. Kiedy wszyscy śpią, on działa, on się modli. I kiedy zebrał wszystkie informacje, jakie potrzebował, to teraz jest ten fragment, który najbardziej mi się podoba. Co robi? Zaczyna inspirować ludzi. Sam mało co zrobisz. Potrzebujesz także innych ludzi, którzy dołączą się do twojej wizji. I tak robi Nehemiasz w wersecie 17 i 18. Przeczytajmy to. Natomiast obecnie rzekłem do nich: wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, a jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli: zabierzmy się do budowy. I przełożyli ręce do dobrego dzieła. Jeśli jasno określisz cel, będziesz planował krok po kroku, będziesz miał wizję, jeśli będzie ci zależało, jeśli te brzemię będzie głęboko w twoim sercu, to wtedy zgromadzisz ludzi i będziesz mógł ich zainspirować. Nehemiasz był człowiekiem, któremu najbardziej zależało. I wyobrażam sobie tą scenę, kiedy wyszedł przed ludzi, a oni zdali sobie sprawę. Ten człowiek przybył 1000 mil na piechotę. Ten człowiek przybył 1000 mil, aby do nas dotrzeć. Jemu naprawdę zależy. Można pewnie było zobaczyć łzy na jego policzkach, przejęcie, ogień i pasję w oczach. Ten człowiek ma pasję. John Wesley napisał kiedyś: rozpal w sobie ogień pasji dla Jezusa, a inni przyjdą, by patrzeć, jak płoniesz. Rozpal w sobie ogień pasji dla Jezusa, a inni przyjdą, by patrzeć, jak płoniesz. I mówił pewnie, że będziemy pracować bardzo ciężko, że będą sprzeciwy wrogów, że będzie krytyka, że będziemy zmęczeni, że będziemy mieli ręce opuchnięte od pracy. Ale my będziemy kochać to działanie z minuty na minutę, bo będziemy robić coś wspaniałego. Bo będziemy robić coś wielkiego. I to jest ciekawe, że nawet kiedy rozmawiam z ludźmi o tym, jak powstała ta kaplica, nigdy nie słyszałem jakichś narzekań, że było ciężko, że było trudno, że były problemy ze strony władzy, ze strony ten. Cały czas była taka inspiracja, że robili Boże dzieło, że wszyscy razem się jednoczyli, że pomagali sobie, że przychodzili po pracy. Było ciężko, a dalej chcieli robić coś dla Boga. Byli zaangażowani w Boże dzieło i to dodawało im radość, pokrzepiało ich, zachęcało ich. Będziemy walczyć nie dla siebie, ale dla innych, dla Boga. I Bóg może także czynić takie rzeczy przez ciebie. działajmy tak, żeby nie było, kiedy będziemy na łożu śmierci i będziemy mówić, gdybym, mogłem, ażeby tak, warto poddać się pod Chrystusa, warto wsłuchać się w Jego głos i czynić to, czego On oczekuje od ciebie. I pewnego dnia staniesz przed Jezusem i On powie, dobrze, sługo mój, dobry i wierny. Nie jesteś tutaj przypadkiem. Nie jesteś przypadkiem w tym kościele, w tym zborze. Jeśli masz w swoim sercu jakieś brzemię, wołaj do Boga w modlitwach. Zacznij działać. To jest dobry czas. Bóg chce, abyś był jednym z elementów tego ciała, a nie działał w pojedynkę. Dlatego chciałbym, byśmy teraz mogli się też pomodlić. Jest dużo potrzeb. Może sam widzisz jakąś potrzebę. Potrzebujemy nowe grupki domowe. Chciałbym, byśmy się modlili o to. Potrzebujemy może sam widzisz jakąś potrzebę. Wołaj do Boga w modlitwie. Ktoś musi coś z tym zrobić. I może to będę ja. Powstańmy teraz, będziemy się modlić. Zachęcam do tego, byśmy wołali teraz do Boga.